Czy nauka to zbiór niepodważalnych prawd? Czy raczej sztuka zarządzania własną niewiedzą? Niniejszy materiał analizuje naturę procesu poznawczego poprzez pryzmat dzieła Barry'ego Evansa. Stawia tezę, że istotą postępu nie jest gromadzenie faktów, lecz systematyczne korygowanie błędnych przekonań. Autor prowadzi nas przez proces dekonstrukcji antropologicznych mitów o pierwszych łowcach i rolnikach. Analizuje inżynieryjne wyzwania budowy piramid oraz mechanizmów analogowych, aż po tragiczne błędy logistyczne wypraw polarnych. Analiza ta pokazuje, że w archeologii, technice czy eksploracji przełomy rzadko wynikają z nagłego olśnienia. Częściej są efektem konfrontacji intuicyjnych narracji z twardymi ograniczeniami materii i pomiaru. Tekst dowodzi, że prawdziwa wolność intelektualna zaczyna się w momencie, gdy przestajemy traktować obecne modele świata jako ostateczne. Zaczynamy postrzegać je jako tymczasowe narzędzia, które muszą być gotowe na rewizję w obliczu nowego dowodu. Od Amazonki do Zodiaku. Nauka jako sztuka korygowania pewności. Człowiek nie tylko poznaje świat. On bezustannie produkuje jego wyjaśnienia. Tam, gdzie brakuje danych, pojawiają się opowieści. Barry Evans w książce Amazon to Zodiak ukazuje naukę nie jako magazyn prawd, lecz sposób poprawiania odpowiedzi, które jeszcze wczoraj wydawały się oczywiste. To narzędzie budzenia zachwytu i walka z pewnością niewrażliwa na dowód. Nauka rozcina skamielinę przekonań, pozwalając zapytać, dlaczego tak długo wierzyliśmy w coś, co okazało się nieprawdą. Gotowanie zmieniło naszą biologię. Obróbka cieplna zwiększyła energię z pokarmów i skróciła czas żucia. To sztuka kulinarna uczyniła nas ludźmi. Ogień stworzył też przestrzeń społeczną, wspólnotowe laboratorium opowieści i mitów. Obróbka termiczna uwolniła energię dla mózgu, tworząc jednocześnie środowisko kulturowe. Biologia i kultura weszły w sprzężenie zwrotne. Między 930 a 813 tysiącem lat temu populacja mogła spaść do około 1280 osobników. Paleogenomika zburzyła obraz Neandertalczyka jako brutalnego kuzyna. Prace Svantego Paabo dowiodły przepływu genów między gatunkami. Mechanizmy selekcji utrwalają kooperację, gdy zwiększa ona szanse na przetrwanie. Ślady stóp z White Sands przesuwają granice przybycia ludzi do Ameryki. To dowód na siłę nauki, która potrafi porzucić własny paradygmat pod naciskiem lepszych dowodów. Rolnictwo umożliwiło wzrost populacji i rozwój miast, lecz pogorszyło dietę oraz utrwaliło hierarchię. To paradoks. Sukces demograficzny nie oznacza dobrostanu jednostki. Rozwój nie zawsze oznacza wzrost zdrowia czy wolności. Przykładem jest Otsi, człowiek lodu z 1991 roku. Analizy genomu z 2023 roku czynią go punktem pomiarowym w sieci dawnych migracji i chorób. Kolejny krok to epoka brązu. Technologia materiałowa nie jest neutralna, tworzy infrastrukturę geopolityczną, wymuszając handel miedzią i cyną poza lokalne środowiska. Przedmiot techniczny staje się tu instytucją społeczną. Istotą inżynierii są translacje. Doskonałym przykładem jest Wielka Piramida. Analiza Evansa zestawia trzy hipotezy dotyczące nachylenia ścian. Wyniki są tak zbliżone, że utrudniają wnioskowanie o intencji projektanta. Podobieństwo nie oznacza świadomego kodowania stałych matematycznych. Radiografia mionowa pozwoliła zidentyfikować pustą przestrzeń nad Wielką Galerią oraz korytarz po północnej stronie. Im dokładniej poznajemy piramidę, tym bardziej możemy doceniać rzeczywisty geniusz konstrukcyjny jej twórców – łuk, kiedy ciężar staje się elementem konstrukcji. W przeciwieństwie do nadproża, które ugina się pod naciskiem, łuk przekształca siłę w strukturę współpracy. Zamiast zginania, wprowadza ściskanie, prowadząc wypadkową siłę wzdłuż zakrzywionego pierścienia ku podporom. Generuje to jednak rozpór poziomy, wymagający masywnych przyczółków. Innowacja nie polega tu na usunięciu siły, lecz na jej ukierunkowaniu. Mechanizm z antykiterii jest astronomią zamienioną w ruch kół zębatych, starożytnym komputerem analogowym. Kluczowa innowacja polegała na zamianie relacji liczbowej w mechaniczną. Urządzenie modelowało cykle niebieskie oraz zaćmienia. Układ Pinenslot dzięki mimośrodowi symulował zmienność ruchu księżyca. To przykład niezwykłej inżynierii poznania. Skorodowane fragmenty urządzenia zbadano rentgenowsko i tomograficznie, co ujawniło 82 elementy i tysiące greckich znaków. Mechanizm z antykitery pokazuje, że rozwój techniki nie jest liniowy. Zaawansowana wiedza może zniknąć na wieki. Inny przykład to telegraf Collinsa z XIX wieku. To lekcja o ryzyku systemowym. Wygrywa nie technologia najbardziej imponująca, lecz ta najlepiej dopasowana do kosztów i infrastruktury. Ostatnim przykładem jest latarnia St. George Reef u wybrzeży Kalifornii. Z punktu widzenia inżynierii kluczowy jest fundament. W latarni morskiej ogromna masa staje się elementem stabilizującym, który chroni konstrukcję przed uderzeniami fal. Podobną logikę widzimy w kanale panamskim. Zamiast prostego przekopu zastosowano system śluz i sztucznego jeziora Gatun, podnosząc statki o około 26 metrów. Historia kanału dowodzi, że megaprojekt nigdy się nie kończy. To przejście od aktu budowy do procesu zarządzania systemem, który musi ewoluować wraz z flotą. Dojrzała cywilizacja nie tworzy pojedynczych obiektów, lecz zarządza systemem systemów. Wynalazek to nie rzecz. To stabilne rozwiązanie relacji między ograniczeniami. Nawet błędy inżynieryjne są cenne, bo ujawniają granice modeli. Technika nie triumfuje nad naturą, lecz wynika z jej rozpoznania. Człowiek projektuje maszyny, samym będąc produktem ewolucji. Systemu bez konstruktora, gdzie funkcja powstaje z selekcji. Teoria doboru naturalnego pozwala wyjaśnić złożone przystosowanie bez odwoływania się do celowej konstrukcji. Ewolucja to zmiana częstości wariantów genetycznych w populacji. Selekcja nie jest zatem losowa, nawet jeśli materiał, na którym operuje, powstaje stochastycznie. Twierdzenie, że mutacje są losowe, oznacza brak mechanizmu, który generowałby konkretną zmianę tylko dlatego, że organizm by jej potrzebował. Kluczowe jest pojęcie fitness, czyli dostosowania. To relacja między cechą, środowiskiem a reprodukcją. Selekcja nie buduje organizmu idealnego, lecz modyfikuje to, co już istnieje. W skali milionów lat różnice stają się kolosalne. Przykładem jest Tiktaalik. Późnodewoński kręgowiec będący mozaiką cech ryb i czworonogów. Jego płetwa pozwalała na podparcie w płytkiej wodzie. To zjawisko egzaltacji, gdzie struktura zyskuje nową funkcję. To nie była zła ręka, lecz dobra płetwa. Tu gen spotyka kulturę. Porównanie to odsłania różnice w transmisji informacji. Dziedziczenie genetyczne jest ograniczone biologią, informacja kulturowa natomiast przepływa pionowo, poziomo oraz ukośnie. Potęga człowieka tkwi w kumulatywności. Internet umożliwia jednostce korzystanie z dorobku milionów osób, co skutkuje albo konformizmem, albo eksplozją innowacyjności. Generatywna sztuczna inteligencja to nowa technologia kompresji i rekombinowania kapitału kulturowego. Jedność życia jest bardziej radykalna niż podobieństwo organizmów. Adenozynotrójfosforan to uniwersalny przenośnik energii chemicznej. Kluczowe jest pojęcie luka, ostatniego wspólnego przodka wszystkich linii komórkowych, którego wiek szacuje się na około 4 200 milionów lat. Ewolucja nie jest synonimem postępu i nie ma globalnego celu. Pojęcie wyżej rozwinięty jest biologicznie nieprecyzyjne. Człowiek posiada inteligencję symboliczną, lecz nie czyni go to uniwersalnie lepszym organizmem. Stabilność ekologiczna wynika z sieci ograniczeń i konkurencji. U mikroorganizmów horyzontalny transfer genów zamienia drzewo w sieć pełną rozgałęzień, wymierania i migracji genów. Steven Banner sugeruje, że warunki na wczesnym Marsie sprzyjały powstaniu prekursorów RNA bardziej niż na Ziemi. To jednak tylko hipoteza chemiczna, nie dowód historyczny. Panspermia przesuwa problem abiogenezy geograficznie, ale go nie rozwiązuje. Życie zaczyna się od chemii, a nie od Darwina. Ewolucja konia nie jest linią, lecz rozgałęzionym drzewem. Rodzina Equidae przeszła znaczną radiację. Redukcja palców była długotrwałym trendem biomechanicznym. Paleogenomika przesunęła czas powstania linii prowadzącej do współczesnych koni na około 4 do 4,5 miliona lat temu. Historia konia to splot biologii i ewolucji. Huxley kontra Wilberforce to starcie nowoczesności z konserwatyzmem. Słynna riposta Huxleya o małpim przodku, choć efektowna, nie ma potwierdzenia w stenogramach. To raczej literacki mit. Co więcej, Huxley nie mógł być prezesem Towarzystwa Eugenicznego. Zmarł w 1895 roku, a organizację założono w 1907. Niemniej jego poglądy rasowe były obciążone uprzedzeniami epoki, to lekcja metodologiczna. Prawdziwość teorii ewolucji nie zależy od moralności jej rzeczników. Patrick Matthew już w 1831 roku opisał zasady selekcji naturalnej. Darwin uznał to pierwszeństwo, lecz zauważył, że była to jedynie zwięzła intuicja. Tu pojawia się pytanie o naturę odkrycia. Czy to tylko zapisanie zasady, czy budowa pełnego programu badawczego? Matthew dostrzegł mechanizm. Darwin zaś uczynił z niego fundament całej biologii. Współczesna metasekwoja nie jest kopią organizmu z mezozoiku. To wciąż ewoluująca linia. Określenie żywa skamieniałość oznacza konserwatywną morfologię, a nie zatrzymanie ewolucji. To prowadzi do wniosku, najtrudniejszą częścią teorii ewolucji jest porzucenie ludzkich intuicji. Musimy odrzucić wiarę w intencjonalność projektu, liniowy postęp czy esencjalizm gatunków. Nie jesteśmy szczytem drabiny, lecz jedną z wielu gałęzi życia. Ewolucja nie jest przypadkowym tworzeniem lepszych organizmów. To proces zmienności filtrowanej przez selekcję i czas, pozbawiony wyznaczonego celu. Jeśli istnieje reprodukcja i dziedziczenie, ewolucja staje się nieuchronna. Idea Darwina wyjaśniła, jak powstaje złożoność bez planu centralnego. Teoria ta ewoluowała, integrując się z genetyką XX wieku i genomiką XXI wieku. Człowiek nie jest niezależnym zdobywcą natury, lecz produktem historii naczelnych. Czy buddyjski mnich Hui Shen dotarł do Ameryki Północnej niemal 1000 lat przed Kolumbem? Według chińskiej księgi Liang powrócił on w 499 roku z krainy zwanej Fusang. Możliwość techniczna rejsu nie dowodzi faktu podróży. Historyczne zdarzenie wymaga śladu o poprawnej chronologii i jednoznacznej identyfikacji kulturowej. Zupełnie inaczej wygląda historia Zheng Hestaci. Między 1405 a 1433 rokiem dowodził 7 ekspedycjami do Azji Południowej i Afryki. Flota demonstrowała projekcję siły, czyniąc ocean przedłużeniem polityki cesarskiej. Tezy Gavina Menziesa o chińskich flotach w Amerykach są odrzucane przez naukę z powodu braku źródeł. To przykład pseudohistorii, łączenia prawdziwych faktów w niepotwierdzone związki przyczynowe. Techniczna zdolność do ekspansji nie musi prowadzić do kolonizacji. Paradoksalnie błąd może prowadzić do odkrycia. Mapa Henrikusa Martelusa z 1491 roku nie doszacowała szerokości Atlantyku. Kolumb wyruszył właśnie dlatego, że jego model świata był błędny. To jednak szczęście geograficzne, a nie racja poznawcza. Fascynująca jest historia mapy Martelusa. W XXI wieku obrazowanie multispektralne pozwoliło odzyskać zatarte teksty. To niezwykła symetria. 15-wieczny dokument odczytano technologią, której twórca nie mógł sobie wyobrazić. Eksploracja geograficzna stała się eksploracją pigmentu. Pierwsza globalna pętla nie była dziełem jednego człowieka. Do Hiszpanii powróciła Wiktoria pod dowództwem Juana Sebastiana Elcano z 18 ocalałymi, a nie Trinidad, jak błędnie sugerują niektóre źródła. W 1565 roku zaplanowano wyprawę z Filipin do Nowej Hiszpanii. Kluczem był system Tornavieje, trasa przez północny Pacyfik. Aby dotrzeć na wschód, należało najpierw popłynąć daleko na północ. Wyzwanie stanowiła długość geograficzna. Błąd jednej minuty na zegarze oznaczał przesunięcie o około 28 km przy równiku. John Harrison przekształcił problem astronomiczny w zagadnienie inżynierii precyzyjnej. W 1759 roku powstał zegar H4. Chronometry wygrały dzięki niezawodności i spadkowi kosztów produkcji. Instrument musi działać w rzeczywistym środowisku użytkownika. Współczesny GPS to rozwinięcie tej idei, gdzie odbiornik porównuje czasy sygnałów z satelitarnych zegarów atomowych. Problem długości geograficznej został wbudowany w infrastrukturę tak głęboko, że przestaliśmy go dostrzegać. Mapa jest zapisem propagacji błędu. Mackenzie wykonał pierwsze udokumentowane przez Europejczyka przejście transkontynentalne. Lecz każdy lokalny błąd pomiarowy kumulował się w kolejnym punkcie. Wizualna elegancja mapy nie zwiększa prawdziwości źle zmierzonych danych. Podobnie jest z tragedią Roberta Falcona Scotta z 1912 roku, gdzie spór toczy się między mitem pecha a błędami logistycznymi. Analiza sezonu 1911 i 12 wskazuje na ekstremalną pogodę, jednak tragedia Scotta nie wynikała wyłącznie z aury. To efekt kumulacji błędów. Scott poniósł klęskę, bo jego system posiadał zbyt wiele punktów wrażliwych. W teorii ryzyka to interakcja podatności systemu z wymuszeniem zewnętrznym prowadzi do katastrofy. Harrison zamienia problem przestrzeni w pomiar czasu. Betuwa. Scott i Amundsen pokazują zaś, że drobny błąd modelu może zostać zwielokrotniony przez środowisko. Wspólnym mianownikiem jest niepewność. Mapa z definicji nie jest terytorium, lecz kompresją informacji. Eksplorator to człowiek, który działa, zanim zniknie ta niepewność. Sukces zależy więc od jej sprawnego zarządzania. największą odwagą intelektualną nie jest wyruszyć w białą plamę, lecz dopuścić myśl, że sama mapa może być błędna. Fusang. Możliwość podróży nie jest dowodem, że ona się wydarzyła. Czy buddyjski mnich Hui Shen dotarł do Ameryki Północnej niemal 1000 lat przed Kolumbem? Według księgi Liang powrócił on w 499 roku z krainy zwanej Fusang. To znakomity przypadek, by rozróżnić trzy kategorie: wykonalność, poszlakę oraz dowód zdarzenia. Możliwość techniczna rejsu nie dowodzi faktu podróży, obala jedynie argument o jej niemożliwości. Historyczne zdarzenie wymaga śladu z poprawną chronologią i jednoznaczną identyfikacją kulturową. Bez twardego materiału archeologicznego po prostu nie wiemy. Należy zachować ostrożność wobec tezy Gavina Menziesa o chińskich flotach w Amerykach. Hipoteza ta jest odrzucana przez naukę z powodu braku źródeł. Przykładem jest Zhisheng Heike. Jego wyprawy dowodzą, że techniczna zdolność do ekspansji nie musi prowadzić do kolonizacji. Mapa Henrikusa Martellusa z około 1491 roku błędnie zaniżała szerokość Atlantyku. To właśnie ten błąd mógł wpłynąć na Kolumba. Wyruszył w podróż tylko dlatego, że jego model świata był błędny. Błąd nie zawsze blokuje działanie. Czasem tworzy warunek czynu. Kolumb miał szczęście geograficzne, a nie rację naukową. Wyprawa Magellana nie była neutralną nauką, lecz przedsięwzięciem geopolitycznym. Celem było dotarcie do Moluków od zachodu, by ominąć Portugalię i przejąć kontrolę nad handlem korzeniami. Mapa stała się narzędziem władzy, a długość geograficzna kategorią prawną. W 1522 roku Wiktoria zamknęła pierwszą pętlę wokół globu. Nie udowodniła kulistości Ziemi, to było znane od starożytności, lecz ukazała brutalną skalę oceanów i śmiertelny koszt globalizacji. W 1565 roku odkryto Tornawiaje, system żeglugi przez północny Pacyfik. Pozwolił on galeonom manilskim funkcjonować od XVI do początku XIX wieku. Kluczem było zrozumienie, że ocean to pole dynamiczne, ogromny wir subtropikalny. Aby płynąć na wschód, należało najpierw skierować się na północ, wykorzystując siły natury, zamiast z nimi walczyć. Wyzwanie polegało na stworzeniu urządzenia odpornego na ruch statku i wahania temperatury. John Harrison przekształcił problem astronomiczny w inżynierię precyzyjną. W 1759 roku powstał model H4. Zegary wygrały, bo stały się prostsze w obsłudze i tańsze. Instrument musi bowiem pracować w rzeczywistym środowisku użytkownika. Współczesny GPS jest rozwinięciem tej idei. To, co u Harrisona było mechanicznym arcydziełem, dziś dzieje się automatycznie w naszym telefonie. Mapa jest zapisem propagacji błędu. Mackenzie wykonał pierwsze udokumentowane przez Europejczyka przejście transkontynentalne. Lecz to problem pomiaru długości geograficznej jest tu kluczowy. Błędy kumulują się, wizualna elegancja mapy nie zwiększa prawdziwości danych. Podobnie z logistyką życia, jak w przypadku Scotta i Amundsena. Czy tragedia Scotta z 1912 roku to pech, czy błąd organizacji? Nowsze badania pogłębiły dyskusję o tragedii Scotta. Katastrofy są wynikiem kumulacji błędów. Amundsen odniósł sukces, ponieważ jego system był bardziej zgodny ze środowiskiem. Scott poniósł klęskę, gdyż posiadał więcej punktów wrażliwych. Sukces zależy nie od eliminacji niepewności, lecz od jej zarządzania. Największą odwagą intelektualną jest dopuścić możliwość, że sama mapa może być błędna. Człowiek opanował kartografię, lecz nadal zabiera na koniec świata ciało uformowane w innych warunkach ewolucyjnych. Technologia zmieniła środowisko szybciej niż organizm mógł za nią nadążyć. Zapraszamy do kolejnego artykułu Fundacji Dobre Państwo. Największa odwaga intelektualna nie przejawia się we wkroczeniu w obszary niezbadane, lecz w gotowości do uznania, że mapa, którą trzymamy w dłoniach, może być fundamentalnie błędna. To właśnie ta pokora wobec własnej omylności stanowi jedyny trwały silnik postępu. Pytanie brzmi, czy potrafimy zrezygnować z komfortu pewności na rzecz niepokojącej, ale prawdziwej drogi poznania?